radiowo-internetowe studium biblijne.
Łukasz Pelc, witam i zapraszam na audycję radiowo-internetowe studium biblijne. A w kolejnym cyklu Najtrudniejsze karty Apokalipsy ponownie spotykamy się z księdzem profesorem Michałem Bednarzem. Co jest najważniejsze, jeżeli chcemy zrozumieć Apokalipsę świętego Jana?
Na początku ważne jest, aby uświadomić sobie, że autor Apokalipsy świętego Jana korzystał z wielu źródeł, gdy posługiwał się językiem symbolu. Przede wszystkim korzystał z trzech głównych źródeł. Jako Żyd znał doskonale treści ksiąg Starego Testamentu i one stały się inspiracją wielu jego symboli. Z wizji Izajasza zaczerpnął strój Chrystusa chwalebnego, a także świeczniki, ołtarze, kadzidła, złote misy, pokłony, śpiewy. Z opisów wyjścia z niewoli egipskiej zaczerpnął plagi czy też mannę oraz baranka ofiarnego. Z ksiąg prorockich zaczerpnął symbole czterech jeźdźców, spożywanie księgi czy też wymierzanie świątyni. Z całą pewnością znał żydowską literaturę apokaliptyczną, zarówno biblijną, jak i pozabiblijną, i ona również stała się dla niego źródłem inspiracji. Z niej pochodzi na przykład myśl, aby opisać niebo jako idealną świątynię, aby ukazać szatana jako smoka strąconego z nieba i wspomnieć trąby nawołujące do zmartwychwstania. Pozabiblijna literatura apokaliptyczna przejęła i w wielu wypadkach poszerzyła język symboliczny znany już prorokom, na przykład wprowadzając kolory, ciała niebieskie, różnego rodzaju materiały i drogocenne kamienie, zwierzęta i fantastyczne potwory, części ciała, szaty. Autor Apokalipsy świętego Jana sięgnął też do wschodniej symboliki liczb. Występuje ich wiele w Apokalipsie świętego Jana, a większość z nich oznacza nie wielkości matematyczne, ale konkretne rzeczywistości. Apokalipsa świętego Jana w zamiarach autora z pewnością nie miała być pismem egzoterycznym, przeznaczonym tylko dla małej garstki wtajemniczonych. Dlatego ważne jest, aby ustalić pewne zasady, które każdemu ułatwią zrozumienie tej księgi Nowego Testamentu. Święty Jan posłużył się językiem symbolicznym z niezwykłą umiejętnością. Umiał układać harmonijne obrazy. Występują w jego księdze zarówno konwencjonalne, jak i niezwykłe obrazy. Nie przypominają one znanej z doświadczenia rzeczywistości, ale są bardzo wymowne. Wystarczy wspomnieć wizję Bożego Sanktuarium. Autor widzi otwarte drzwi nieba i tron Boży oddzielony morzem. Pisze o dziwnej i dramatycznej wizji mającej rodzić niewiasty i o smoku o barwie ognia, czekającym, aby pożreć mające urodzić się dziecię. Podobnie jest także w wypadku opisu Nowego Jeruzalem, błyszczącego drogimi kamieniami. Niezwykła zdolność operowania symbolami wynika z doskonałej znajomości tradycji, która posługiwała się podobnym językiem. Ale autor nie jest niewolnikiem przeszłości. Panuje nad tym językiem. Starym obrazom nadaje życie i tchnie w nie nowego ducha. Widać, że ta zdolność posługiwania się symbolami wynika z jakiegoś niezwykłego doświadczenia. Jego symboliczny język kieruje się swoistymi prawami i regułami, które trzeba poznać. Jest to zagadnienie należące do krytyki języka. Różni się ono jednak od analizy stylistycznej, a także od analizy form i gatunków literackich. Dobór elementów języka dokonywany przez autora jest niezależny od gatunku literackiego i stylu. Dlatego poprawna interpretacja nie może poprzestać na ustaleniach dotyczących stylu i gatunku, żeby następnie wziąć pod uwagę rządzące nimi prawa i na tej podstawie odczytać zamierzenia autorów. Musi ona również stosować w sposób elastyczny zróżnicowane metody zależne od elementów, których obecność wykryje w języku, jakim posługiwali się autorzy. Każdy język jest narzędziem wyrazu, odpowiednim do przekazywania prawdy objawionej, której nosicielem jest Pismo Święte. Ale każdy wyraża tę prawdę innymi środkami i według właściwych sobie praw.
Proszę zilustrować to przykładami.
Prosty przykład pozwoli lepiej uchwycić tę myśl. W Apokalipsie wszystkie listy do 7 kościołów kończą się obietnicą daną zwycięzcy poddanemu wielkiej próbie, o ile pozostanie wierny aż do śmierci. Myśl o wspólnocie z Bogiem w Chrystusie jest zawarta w podtekście wszystkich kolejnych form, jakie przybiera obietnica. Ukazują się coraz to inne jej aspekty, zależnie od występujących symboli, które z kolei należą do różnych języków. Spożywanie owocu z drzewa życia, które jest w raju Boga, należy do języka mitycznego. Obraz otrzymywania manny ukrytej, uczestniczenia we władzy Chrystusa, który rózgą żelazną rządzi narodami, posiadanie wypisanego na sobie imienia Jeruzalem Niebieskiego należą do języka figuralnego i nawiązują do instytucji Izraela. Język analogiczny widać w słowach obietnicy Pana. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Według języka mitycznego drzewo życia daje pokarm, który pozwala uczestniczyć w życiu samego Boga. Podobnie jest także w wypadku manny w języku figuralnym. Również uczestnictwo w królewskiej władzy Chrystusa zakłada ścisłą łączność z Nim, ponieważ zwycięzcy dane będzie zasiąść z Chrystusem na tronie, podobnie jak On sam zasiada z Ojcem na Jego tronie. Wejście do Jeruzalem Niebieskiego przynosi ze sobą udział w imieniu Boga i w nowym imieniu Chrystusa. Wreszcie zasiadanie do stołu z Jezusem stało się w Kościele znakiem zjednoczenia z Chrystusem zmartwychwstałym. Te doświadczenia, przeżywane już na ziemi, osiągną pełny wymiar w życiu wiecznym. Wielość elementów symbolicznych wymaga więc różnorodnych metod, aby dotrzeć do treści danego języka. Dotykamy tutaj bardzo ważnego problemu, który słynny Bultmann sformułował w sposób niezadowalający i nieprawidłowy, przeciwstawiając język mitologiczny dawnych autorów współczesnemu językowi naukowemu i proponując przeprowadzenie demitologizacji wszędzie tam, gdzie język wiary ucieka się do symbolu. Uznaje on jednak pewną wartość języka analogicznego tam, gdzie Nowy Testament mówi o Bogu jako o osobie lub Ojcu. W rzeczywistości sytuacja jest o wiele bardziej złożona, a demitologizacja może oznaczać interpretację języka mitycznego, a nie odrzucenie ukrytej w nim treści. Bultmann nie docenia znaczenia i siły symbolu w życiu wiary. Symbol nie jest jakąś skorupą, który bezwzględnie należy odrzucić po ustaleniu jego znaczenia. Trzeba pamiętać, że w symbolu zawarte są pewne elementy, których nie oddamy nigdy w pełni, posługując się tak zwanym językiem naturalnym. W symbolu bowiem kryje się pewna rzeczywistość nieprzekazywalna. Według Nowego Testamentu Bóg przyobiecał nam udział w nowej egzystencji. Autorzy nie wahają się mówić o tym przeznaczonym dla nas uczestnictwie za pomocą różnych symboli. Musimy je wziąć pod uwagę. Interpretacja tekstów jest wówczas wierna, kiedy uwzględnia wszystkie elementy, zachowując to, co nasuwają występujące w nich symbole. Nie można pozbawić ich pewnej treści przez nadmierne uduchowienie, gdyż dojdziemy do absurdu w tak zwanej teologii negatywnej, głoszącej całkowitą niewiedzę co do życia pozagrobowego. Nie można jednak wpadać w drugą skrajność i dosłownie interpretować teksty, gdyż doprowadzi to do różnych wypaczeń, na przykład milenaryzmu. Autentyczna interpretacja teologiczna jest jak przejście grzbietem górskim między dwoma przepaściami.
To zatem czego należy szukać w symbolach?
W wizjach apokaliptycznych każdy szczegół ma tylko znaczenie symboliczne. Autor, opisując szczegółowo to, co zostało mu objawione, nie chciał jedynie przeciwstawić obrazu na przykład bestii o siedmiu głowach i dziesięciu rogach synowi człowieczemu z mieczem wychodzącym z ust, barankowi mającemu siedem oczu. Czytając na przykład opis bestii wychodzącej z morza, mającej 10 rogów i 7 głów, a na rogach jej 10 diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze, nie mamy wyobrażać sobie tego potwora, a jedynie pytać o treść, jaką niesie. Każdy szczegół wizji apokaliptycznej trzeba rozumieć w sposób symboliczny, to jest wyrażający duchową treść. Święty Jan w pewnych wypadkach sam podaje symboliczne znaczenie. Gwiazda oznacza anioła, świecznik gminę kościelną, siedem zapalonych lamp, siedem duchów bożych, wąż starożytny, diabła i szatana, siedem głów bestii, prawdopodobnie siedem wzgórz rzymskich albo siedmiu rzymskich cesarzy, szata świecąca białością, dobre uczynki wierzących. W wielu wypadkach autor przypuszcza, że czytelnik wie, jaka jest symboliczna treść obrazu. O ile jednak ta treść była dobrze znana pierwszym czytelnikom Apokalipsy świętego Jana, to dziś apokaliptyczne obrazy są dla nas przeważnie niezrozumiałe albo mało zrozumiałe. W niektórych wypadkach domyślamy się, jaka jest treść na podstawie Starego Testamentu i ówczesnych pism. Na przykład wizja Syna Człowieczego mówi o tym, że Chrystus jest kapłanem i królem. Jego kapłańską władzę symbolizuje długa szata, królewską złoty pas, białe włosy wskazują na życie wieczne, blask oczu mówi o jego doskonałej znajomości wszystkiego, stopy z cennego kruszcu wskazują na jego stałość. Siedem gwiazd symbolizuje siedmiu aniołów gmin kościelnych, a fakt, że Syn Człowieczy trzyma je w dłoni, mówi, że ma on nad nimi pełną władzę. Miecz wychodzący z ust Syna Człowieczego to rozkazy wypowiedziane przeciwko tym wiernym, którzy nie postępują zgodnie z nauką Chrystusa. Musimy jednak pamiętać, że cały szereg symbolicznych szczegółów pozostanie dla nas zagadką przy obecnym stanie wiedzy na temat symboliki biblijnej. Symbolika jest jeszcze ciągle zbyt mało znanym działem egzegezy.
O co chodzi w wypadku interpretacji alegorycznej Apokalipsy świętego Jana?
Niejasność Apokalipsy świętego Jana sprawiła, że czytając ją, ograniczono się do snucia wniosków wyłącznie moralnych i ascetycznych, odnoszących się do życia duchowego wierzących. Głównym reprezentantem tego kierunku jest Orygenes w III wieku po Chrystusie. Wszystkie szczegóły Apokalipsy interpretował w sposób alegoryczny. W tym natchnionym dziele widział podstawę do ascetycznych pouczeń dla wiernych. Dlatego sądzi, że apokaliptyczne obrazy są tylko symbolami cnót czy wad.
Ale wielu uważa, że Apokalipsa świętego Jana jest historią Kościoła czasów Domicjana.
Treść Apokalipsy świętego Jana dotyczy wyłącznie historycznej sytuacji Kościoła w czasach świętego Jana Apostoła i odnosi się do prześladowań i prób, które wtedy spadały na Kościół. Zwolennicy takiego tłumaczenia widzą w tej księdze symboliczny opis ataku na Kościół przy końcu I wieku w następstwie prześladowań Domicjana i konfliktu z judaizmem. Wszystkie symbole są interpretowane jako aluzje do wydarzeń współczesnych autorowi. Taka interpretacja tej księgi pojawiła się w XVI wieku i ma do dzisiaj swoich zwolenników, zwłaszcza wśród racjonalistów, którzy widzą w Apokalipsie świętego Jana symboliczny opis tego, co przytrafiło się chrześcijanom w Cesarstwie Rzymskim pod koniec I wieku po Chrystusie.
Ale bardzo wielu widzi w Apokalipsie świętego Jana wizję Kościoła i świata w ciągu następnych wieków aż do końca dziejów.
Autor Apokalipsy świętego Jana kreśli obraz kosmicznej walki pomiędzy dobrem a złem. Choć walka ta trwa tak długo, jak długo będzie istniał świat, już dziś wiemy, kto będzie zwycięzcą. Każde wydarzenie w dziejach świata, także i współczesne, jest już wciągnięte w ostateczne zwycięstwo. Apokalipsa świętego Jana jest zatem traktowana jako przepowiednia losów Kościoła do końca świata, zapowiedź wielkich wydarzeń i epok w Kościele. Zwolennicy takiej interpretacji Apokalipsy świętego Jana upatrują w niej zapowiedź kolejnych epok, przez które będzie przechodził Kościół, przy czym ostatnia epoka poprzedzająca koniec świata będzie tysiącletnim królestwem Chrystusa na ziemi w otoczeniu Jego uczniów. Zwolennicy tej interpretacji dosłownie rozumieją 20 rozdział Apokalipsy świętego Jana. Pewni egzegeci współcześni utrzymują, że w Apokalipsie można znaleźć zapowiedzi przyszłych dziejów Kościoła w zasadniczych rysach. Odkrywają w księdze symboliczny opis wielkich etapów Kościoła od wcielenia do paruzji. Uważają, że święty Jan chciał objawić jedynie zasadnicze etapy Kościoła i pragnął nas także pouczyć o ewolucyjnym rozwoju tych dziejów. Jeszcze inni mówią, że Apokalipsa świętego Jana jest jedynie zapowiedzią końca świata. Odnosi się wyłącznie do czasów eschatycznych, ostatecznych. Ta księga Nowego Testamentu nie zawiera żadnej zapowiedzi dotyczącej wydarzeń między prześladowaniami rzymskimi a przyszłym i nieokreślonym bliżej czasem Antychrysta. Jest to jedynie zapowiedź końca obecnego świata i nadejścia wiecznego Królestwa Boga. Taki pogląd reprezentuje tak zwana szkoła eschatologiczna. Każda ze wspomnianych interpretacji Apokalipsy świętego Jana zasługuje na uwagę i odsłania cząstkę prawdy, ale nie bierze pod uwagę całej treści tej księgi.
Co to znaczy, że Apokalipsa świętego Jana jest księgą pozahistoryczną lub ponadhistoryczną?
Apokalipsa świętego Jana zasadniczo rzuca światło na sprawę końca świata, sądu ostatecznego, przyjścia Królestwa Bożego i oczywiście na historię Kościoła, czyli jest to teologiczna wizja dziejów świata, akcentująca aspekt nadprzyrodzony i religijny dziejów świata. Autor opisuje sytuację Kościoła swoich czasów oraz przedstawia sytuację wspólnoty chrześcijańskiej ostatnich dni. Te ostatnie dni, jego zdaniem, już nadeszły. Stało się to z chwilą, gdy Syn Boży stał się człowiekiem i stąpił na ziemię. Mamy w tym wypadku ujęcie podobne do tego, które znajdujemy w Ewangelii świętego Jana. Ostateczny etap historii zbawienia już się rozpoczął i dąży jedynie do wypełnienia. Trzeba uważać, aby nie brać symbolu za opis konkretnej rzeczywistości historycznej. Apokalipsa świętego Jana zawiera tylko nieliczne aluzje do konkretnych wydarzeń historycznych. Zawsze należy je oceniać w świetle apokaliptycznego gatunku literackiego, to znaczy należy pamiętać, że mają one znaczenie drugorzędne. Sprawą zaś zasadniczą pozostaje ogólny walor symboli, które można odnieść do wszystkich czasów i wszystkich epok. Autor ujmuje tak głęboko współczesną mu historię, że zdaje się antycypować ewolucję przyszłych dziejów chrześcijaństwa. W tym kryje się prawdziwe proroctwo, którego nie należy rozumieć jako antycypowanej wizji biegu historii według porządku chronologicznego, lecz jako odczytanie w świetle ostatecznego planu Bożego współczesnych autorowi wydarzeń historycznych. Autor umiał dostrzec już w pierwszych prześladowaniach zapowiedź bolesnej, ale równocześnie pełnej chwały przyszłości Kościoła. Dlatego ilekroć Kościół będzie prześladowany i wejdzie w konflikt z państwem, będzie mógł odczytać w Apokalipsie świętego Jana swoją historię. W sytuacji Kościoła końca I wieku będzie mógł dojrzeć własny los. Dlatego z wieku na wiek ta księga Nowego Testamentu pozostaje proroctwem, zapowiedzią wszystkiego, co się wydarzy. Dzięki inteligencji świętego Jana wydarzenia, które rozegrały się w czasach Domicjana, oświetlają naszą epokę oraz te wszystkie, które jeszcze nadejdą. Hagiograf widział początek nowej epoki, która zrealizuje się w czasie przyjścia Pana. Dzięki wizji poza i ponadhistorycznej, będącej darem Ducha Świętego, rzucił światło na dzieje Kościoła, zanim przekształci się w niebieskie Jeruzalem. W takiej wizji, poza i ponadhistorycznej, nie trzeba doszukiwać się filmu ilustrującego wszystkie wydarzenia w porządku chronologicznym. Kolejne obrazy stanowią różne aspekty tego samego Kościoła rozpatrywanego w jego ziemskim trwaniu. Krwawe prześladowania, uwiedzenie przez bestię, pełnienie zadania przez dwóch świadków, Kościół w walce ze smokiem i wyrzucony później na pustynię, wszystkie te obrazy mówią jedynie o różnych aspektach tej samej rzeczywistości. Mogą realizować się w różnych etapach historycznych życia Kościoła na ziemi. Dzieje Kościoła w Apokalipsie świętego Jana, a więc przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, niebo i ziemia zlewają się w jedną świetlaną całość. Kto o tym nie pamięta, ten zbłądzi.
Przypomnę, dzisiejszy wykład poprowadził ksiądz profesor Michał Bednarz. Dziękuję. I na koniec już naszej audycji tradycyjnie pytanie konkursowe. Dlaczego apokalipsa świętego Jana była i jest wciąż bardzo różnie wyjaśniana czy też interpretowana? Odpowiedzi tradycyjnie prosimy przesyłać drogą mailową bądź w formie listowej na adres naszego studium biblijnego Tarnów, plac katedralny 6. Zapraszamy także do naszej księgarni internetowej do lektury książek serii Poznając Biblię. Poznając Biblię zbliżamy się do tajemnicy Jezusa. Książki te są dostępne na stronach naszego diecezjalnego wydawnictwa Biblos www.biblos.pl.
Radiowo-internetowe studium biblijne.